Kochani, dziś jest to naprawdę wyjątkowy dzień, więc ja nie przygotowałem żadnego nauczania, ale podzielę się kilkoma rzeczami, które Bóg położył mi na sercu, aby podzielić się z Wami dzisiaj. Jak wiemy, człowiek został powołany do takiej szczególnej relacji z Bogiem. I kiedy czytamy o tym, co działo się, albo jak Bóg przygotował ogród Eden dla Adama i jaką społeczność Adam miał z Bogiem, to było coś naprawdę wyjątkowego i niesamowitego. I to było w sercu Boga dla człowieka od samego początku przeznaczone. Jak wiemy, stało się zupełnie inaczej. Ale to pragnienie szukania Boga, pragnienie społeczności z Bogiem, pragnienie znajdowania się w Jego obecności, doświadczanie tych wszystkich rzeczy są bardzo, bardzo, bardzo cenne i bardzo potrzebne. Może tak, jeżeli mamy pragnienie spotkania się z Bogiem w naszym sercu, to Bóg na takie pragnienie zawsze odpowie. Dlatego, że to pragnienie jest złożone przez samego Boga w Twoim i w moim sercu. Jesteśmy stworzeni wręcz do relacji z Bogiem. To jest najcudowniejsze, relacja z Nim. Jeżeli jesteśmy wierzącymi, widzieliśmy wiele cudów, sami mogliśmy doświadczać tego, jak kładliśmy ręce na chorych, oni byli uzdrawiani, oglądaliśmy różne programy, różne filmy, słyszeliśmy o różnych cudach, o różnych rzeczach. I te wszystkie dzieła, które się dokonały, o których widzieliśmy, one świadczą o chwale Boga, o potędze Boga, ale bliska społeczność z Nim o wielokrotnie przewyższa tą radość z tego wszystkiego, co widziały nasze oczy, co On czyni. Dlatego, że możemy widzieć i możemy mówić i możemy doświadczyć wielu rzeczy, ale kiedy nie mamy społeczności z tym, który to wszystko nam daje, to nie ma to takiej głębi, nie ma to takiej wartości. Wiecie, to jest tak jak trochę z nieobecnym ojcem, który zabezpiecza wszelkie potrzeby swojej rodzinie, dzieciom i żonie. Przysyła pieniądze, one przychodzą na konto, żona, dzieci mogą wypłacać te pieniądze, kupić sobie mogą wszystko, cokolwiek chcą, ale nie mają ojca w domu. Dlatego, że najszczęśliwsze dzieci to te, które mają społeczność z Ojcem, face to face. I to jest to powołanie, do którego Bóg powołuje nas, jako swoje dzieci. Do tego byśmy mieli społeczność z Nim. I to jest najcenniejsza rzecz, którą On nam dał do naszych serc. Oczywiście potrzebne i dobre są te wszystkie rzeczy, które nam daje, bo potrzebujemy Jego błogosławieństwa. Tak? Ale nie ono jest najważniejsze. Tylko najważniejszy jest ten, który nam błogosławi, Jego osoba, Bóg. I to jest właśnie droga, nasze serce, do tego, byśmy mogli osiągnąć tą najcenniejszą rzecz, to znaczy społeczność z Nim. To jest ta droga, by pójść właśnie nią i szukać Jego obecności. Ktoś może powiedzieć, że profesjonalna muzyka jest bardzo dobra, kiedy wszystkie instrumenty, kiedy chór, symfonia zagra jakiś utwór i każdy dźwięk ma tam swoje miejsce osadzone w konkretnym czasie, w konkretnym tonie i tak dalej. To wszystko jest wspaniałe. I uwielbienie też jest wspaniałe i dobre, profesjonalne. Ale jeżeli tam nie ma Bożej obecności, to czy to zaspokoi to pragnienie spotkania z Nim? Słyszałem o tym, że w Chinach, gdzieś gdzie nie mogą stworzyć takiej oficjalnej muzyki i uwielbiać Boga, robią to bez instrumentów. A Boża obecność przychodzi, to przynosi zaspokojenie Kościołowi. I dlatego my również powinniśmy koncentrować się przede wszystkim na tym, by wejść w tą relację żywą z Bogiem, z Jego obecnością. I ta obecność, która jest wtedy w nas, ten Jezus, który jest w nas swoim duchu, wiecie, sprawia, że i inni są przyciągani do tego światła. I często słyszymy o tym, że czy doświadczyliśmy tego, że ludzie, z którymi pracujemy, z którymi jesteśmy, naraz pytają się nas, co w tobie jest takiego? Co ty masz takiego, czego nie mają inni? A ty wiesz, że to jest Jezus. Jest czas, kiedy możesz głosić i powiedzieć i podzielić się tą dobrą nowiną, że Jezus Chrystus został dany każdemu, kto wierzy. Również dla tej osoby, która o to pyta, a która jeszcze tego nie doświadczała. A więc może tak, co pozwala ci wytrwać w trudnych okolicznościach i w trudnych chwilach życiowych? Pozwala ci wytrwać ta bliska społeczność z Nim. Potrafi ci wystarczać to, że widziałeś Go, doświadczyłeś Go w jakiś może niekiedy nadprzyrodzony sposób. I to jest taka energia i taka moc i takie doświadczenie, które przeprowadza ciebie przez wszystkie inne trudne chwile w twoim życiu. Dlatego, że zobaczyłeś Go, dlatego, że doświadczyłeś Go, dlatego, że On coś konkretnego zrobił w twoim życiu, czy cię uzdrowił, czy cię uwolnił. Czy uzdrowił, uwolnił kogoś z twojej rodziny? Czy może nałożyłaś ręce na chorego i dokonał się cud, urosła noga, wyprostował się kręgosłup, nas oczy ci wychodził, wyłazł na wierzch, mówisz, to jest niemożliwe, ale w swoim sercu masz potwierdzenie, że to jest właśnie Bóg. I za takim Bogiem idziesz. I te wszystkie doświadczenia sprawiają w przyszłości, w tych trudnych chwilach, bo przecież Jezus nie powiedział, że będzie każdy dzień słoneczny w naszym życiu. Powiedział, że przejdziemy przez różne trudy. Bóg o tym też zapowiedział. I zapowiedział, że będzie z nami w tych trudnych chwilach i przeprowadzi nas przez nie. Więc to są słowa życia. Jego obecność. Czy zawsze widzieliśmy, czy zawsze będziemy widzieć? I czy na tym powinniśmy się koncentrować? Nie. W liście do Rzymian 1:20 jest napisane takie słowo. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwa, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem także, tak iż nic nie mają na swoją obronę. A więc kiedy patrzymy na Boże stworzenie, możemy zobaczyć też Jego chwałę i też Jego obecność w tym dziele. Moja żona kiedyś dzieliła się tym, że kiedy była w górach, w Tatrach, gdzieś tam w jakichś okolicznościach, kiedy zobaczyła tą potęgę tych gór, miała takie głębokie przekonanie, że to tylko Bóg mógł stworzyć. Kiedy ja zobaczyłem Tatry po raz pierwszy, zobaczyłem i stwierdziłem, naprawdę to jest prawda. Dlatego, że tylko Boża obecność, tylko Bóg w swojej mądrości, w swojej chwale mógł to zrobić. Ale czy zawsze tak jest? Bo dalej, jeżeli czytamy o tym, że niektórzy to widzieli, w ogóle to zbagatelizowali. Ale nie o tym dzisiaj chcę mówić. W liście do Efezjan, w 1 rozdziale, Paweł modli się tak. Modli się właśnie o poznanie Boga. Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. A więc Paweł tutaj zwraca uwagę na oczy naszego serca, abyśmy mieli objawienie od Boga, w Jego mądrości. W jakim celu? Ku poznaniu Jego. To słowo poznanie to jest ta intymna relacja z Bogiem. Nie tylko wiedza o Nim, ale relacja z Nim. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. A więc zostaliśmy powołani do czegoś przez Boga. jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, a więc jest pewne bogactwo chwały, które jest naszym udziałem w tym dziedzictwie Jezusa Chrystusa, który ma dla nas. To wszystko jest dla nas. Pytanie tylko, czy tego doświadczamy, czy tego szukamy, czy decydujemy się na to, by sięgnąć po te rzeczy, które są dane wszystkie. Na krzyżu Jezus wypowiedział słowa wykonało się. Koniec, wykonało się. Wszystko, co Bóg miał do zrobienia dla nas w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa, wszystko zostało dokonane. Tam nie ma nawet miejsca na kropkę, żeby wstawić, by poprawić dzieło Boga i zamysł Boga. Wszystko się wykonało. A więc kwestią tego, że my jako wierzący nie doświadczamy pewnych rzeczy, to nie jest winą Boga, ale winą konkretnej osoby, która nie robi tych rzeczy, o których mówi tutaj Słowo. Nie bierze w posiadanie tych rzeczy, nie bierze w posiadanie dziedzictwa, a wszystko zostało nam dane. Wszystko. A więc kwestia tego, czy z tego stołu, który jest zastawiony przez Boga, ja jako wierzący pójdę i zaczerpnę i wezmę dla siebie. Nie jest to pazerniactwo. To jest wręcz uszanowanie tego, co zrobił Bóg, bo Bóg zastawił stół. W psalmie 23 jest napisane, że nawet wobec naszych przeciwników zastawił stół. A więc przez to, że ja biorę i czerpię z tego stołu, przez to przynoszę chwałę Bogu, a nie chlubę dla siebie. Oczywiście musimy tu uważać i wszyscy wierzący musimy uważać, bo to jest bardzo wrażliwe i takie kruche stąpanie po lodzie w tym miejscu, bo pycha jest blisko. Bo pycha chodzi przed upadkiem, tak? Dlatego to jest bardzo ważne, byśmy o tym wiedzieli, dlaczego to mamy wziąć, dlaczego. A więc jedni wybierają posłuszeństwo Bogu, biorąc i oddając chwałę, używając tego dla chwały Bożej, ale inni tego nie chcą wziąć. Buntują się, sprzeciwiają się Bogu, czyli wybierają ciemność, bo nie ma coś, czegoś pomiędzy. Jest albo posłuszeństwo, albo nieposłuszeństwo. Nie ma jakiegoś lekkiego posłuszeństwa, albo niepełnego posłuszeństwa, albo niepełne chodzenie w ciemności. Wiecie, to diabeł wszystko tak zamazuje i tak upiększa, że dzisiaj wiele z rzeczy, które uważano za grzech przed laty, dzisiaj uważa się, że są normalnymi. No przecież żyjemy w XXI wieku. Natomiast słowo jest niezmienne od wieków. Śpiewaliśmy tutaj, że niebo jest domem, naszym domem. Filipian 3:20 mówi o tym, że nasza ojczyzna zaś jest w niebie. A więc, kochani, jesteśmy w drodze, będąc tutaj na ziemi. Już żeśmy się urodzili, pojawiliśmy się na tej ziemi. Bóg użył naszych rodziców, że tutaj jesteśmy. Ale jesteśmy tu w jakimś konkretnym celu i zmierzamy do konkretnego celu. Gdzie? Do naszej ojczyzny w niebie. Czytamy Biblię i w wielu miejscach szachniemy się niekiedy, albo Duch Święty nam coś pokaże, albo nam szpileczkę przyłoży, używając niekiedy do tego naszych żon, czy kogoś w kościele, albo zupełnie innych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że są właśnie używani przez Boga, tylko po to, aby nas przygotować i przygotowywując nas do tego czasu, kiedy staniemy przed Panem. Jedni mają więcej, drudzy mają mniej czasu, ale każdy z nas ma jeszcze dany ten czas. A więc naszym celem jest to, aby dojść do tego miejsca, które On zamieszkuje. Które On zamieszkuje. To jest nasz cel. Musimy szukać i budować na Jego zwycięstwie i też na tym, co On buduje. Bo myślę, że każdy z nas rozumie to, że niekiedy budujemy coś dla Niego bez Niego. Ale chodzi o to, byśmy budowali to, czy przykładali ręce do tego, co On buduje. Bóg buduje swój Kościół. Amen. Bóg buduje nas indywidualnie, też jako całość. Ale jeżeli będziemy patrzeć na to, co On robi, to zawsze doznamy zachęty i radości. Bo ilu z nas zaczynało coś budować sami, coś nam nie wyszło? Halo? Ja tego doświadczałem. Ale kiedy stajesz w takim miejscu i pozwalasz i patrzysz na to, co Bóg buduje, jak On układa te wszystkie rzeczy, to wiesz, że stoisz z Bogu i mówisz, z boku i mówisz, Boże kochany, to tylko Ty mogłeś zrobić, tylko Ty mogłeś to przewidzieć, tylko Ty mogłeś to wymyśleć. Ale musimy być w tym wszystkim cierpliwi. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Filipian 3,12. Już jestem w połowie. Dlaczego to czytam? Kochani, ku zachęcie. Ten fragment był dla mnie bardzo żywym fragmentem zaraz po nawróceniu, bo Bóg do mnie przemówił. Pamiętam, kiedyś się nawet dziwiłem na takim spotkaniu tym słowem. Ale wiecie, że on dzisiaj jest dalej tak bardzo żywy i tak bardzo realny i tak bardzo wyjaśniający pewne rzeczy, które mi trudno przyjąć w moim życiu, w moim osobistym. Paweł pisze tak tu. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Amen. Czyli Ty i ja, wszyscy jesteśmy w drodze, którą wyznaczył dla nas Bóg. Wszyscy jesteśmy w procesie wzrostu, w procesie transformacji, w procesie przemiany naszego myślenia, naszego zachowania, naszej mowy. Wszystkiego w naszym życiu. To jest proces. Nie powinniśmy czekać na to, aż staniemy się doskonali i wtedy zaczniemy ewangelizować, wtedy zaczniemy służyć Bogu. Powiem Ci, jeżeli pójdziesz tą drogą, to nic w życiu swoim nie zrobisz do ostatniego dnia na tej ziemi. Dlatego, że doskonały był tylko Jezus na tej ziemi. Tylko On był bez grzechu. Tylko On. A napisane jest w innym miejscu, że wszyscy grzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. Dostępują zaś sprawiedliwości tak darmo, z Jego łaski. Usprawiedliwienie. To jest Jego łaska. Dzieło krzyża to nie jest nasz plan. To jest Boży plan. Bóg to zamierzył. A więc jesteśmy powołani do wieczności przez to? Przez dzieło krzyża. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Patrząc na krzyż. Spójrzmy. Dzisiaj tak, zróbmy taką stopklatkę. Wiem, że wiele wydarzeń się dzieje wokół nas w świecie. Ale dzisiaj jest szczególny dzień, w którym warto się zatrzymać i zastanowić się, co Bóg w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa uczynił na krzyżu dla mnie. Tak, możesz wskazać swój palec, powiedzieć dla mnie. Wiecie dlaczego? Bo kiedy mówimy my, to szczególnie pokorne osoby, które mogą już przekroczyć troszeczkę taką granicę pychy, bo ktoś powiedział kiedyś, że fałszywa pokora jest pychą, mówią, że jeżeli my, to tak Piotr, pastor, starsi, ale ja, nie, jeszcze tam parę osób w służbie, ale ja to nie. Właśnie chodzi o Ciebie. Szczególnie o Ciebie. Wyjątkowo o Ciebie. No, gdyby na ziemi był jeden człowiek, Ty, Bóg zrobiłby to samo, co zrobił dla nas wszystkich. A więc zrobił to dla Ciebie. Dla mnie. Co się wydarzyło? Jak wiemy, pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył. Możemy zamknąć nawet swoje oczy. Patrzcie na mnie, czy patrzcie na krzyż, jakkolwiek. Ale zróbmy taki... Ja będę parę myśli rzucał tutaj. I wiemy, że w konsekwencji tego, co zrobił Adam, jego potomkowie, odziedziczyli tą naturę, grzeszną naturę. I bez Boga po prostu tacy byliśmy. Ale po tym wszystkim, gdy Adam zgrzeszył, Bóg dał obietnicę, że ześle Zbawiciela. I po iluś tysiącach lat, popatrzcie, tysiącach lat, Bóg wypełnił tą obietnicę i z niewiasty, z dziewicy narodził się Jezus. Nie miał żadnego DNA Adama, bo narodził się z ducha i swoje życie przeżył bez tego bagażu, który zmuszałby go do grzechu. Nie był niewolnikiem grzechu, był bez grzechu. I właśnie on został posłany na śmierć krzyżową za twoje życie, za ciebie i za mnie, aby spłacić nasz dług wobec Boga, twój i mój. Tam się dokonała zamiana na krzyżu. To ja powinienem zawisnąć na tym krzyżu za mój grzech. A Bóg powiedział, okej, Janusz, stań z boku, mam zastępcę. Jezus zawiśnie za ciebie. To jego życie będzie zapłatą, jego krew za twój grzech. A w zamian dostałem jego sprawiedliwość. Czy to jest niesamowite? Czy to jest logiczne? Czy to jest normalne? To jest coś, co przechodzi wyobrażenie. To jest coś, co łamie serce. Bo tak naprawdę, gdybyśmy nie mieli tej możliwości, gdyby Bóg nie dotknął naszego serca, naszych duchowych oczu, jeżeli nie włożyłby w nas tego pragnienia pójście za Nim, to skończylibyśmy w piekle. Wieczność w piekle to nie jest zachęta, ale wieczność w niebie, która jest naszą ojczyzną, jest dla nas zachętą. I to budzi wdzięczność, to zrozumienie, to zastanowienie się, to zatrzymanie się przed tym, Boże, nie rozumiem tego. Ale Ty to zrobiłeś, dlatego że mnie kochasz. To jest dowód Twojej miłości wobec mnie. Posłałeś Jezusa, jedynego Syna, by On umarł, abym ja mógł stać się w Nim, w Jezusie Chrystusie, dzieckiem Bożym. To jest niesamowite. To jest coś, co po prostu... Ale Bóg tak zrobił. Jezus dokonał tej wymiany z nami. Zmienił nasze przeznaczenie na swoje przeznaczenie. Zabrał nasz grzech, a w zamian oddał nam swoją sprawiedliwość. Napisane jest, że zszedł do Hadesu, wstąpił do piekła, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał!
Amen! Prawdziwie
zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Amen! I to jest ta rzeczywistość, w której my dzisiaj żyjemy. Smutne było to, co się stało na krzyżu. Ci, którzy obserwowali tu, jego matka, uczniowie, płakali. Nie mogli zrozumieć, jak to, przecież obiecywałeś Jezu Królestwo. Obiecywałeś, że wszystko będzie dobrze. A jeden za drugim uczniowie później oddawali swoje życie, byli krzyżowani, zabijani. I któryś z uczniów, który tak wiedział, bo to ta liczba rosła z chwilą, kiedy kolejny uczeń umierał i ktoś mógł powiedzieć z uczni, no jak to Boże, przecież co? O co chodzi? Ale dlaczego oni odważnie oddawali swoje życie za Chrystusa? Dlatego, że Jezus powiedział, kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja zaprę się przed Bogiem.
Amen.
A więc oni wiedzieli, że ich ojczyzna jest w niebie. Oni wiedzieli, że to życie jest kruche tu na tej ziemi. Jezus zapowiadał wiele prześladowań, ale obiecał życie wieczne. Pierwszą osobą, która była w niebie według Biblii, był morderca. Wisiał na krzyżu obok Jezusa. Jeden się naśmiewał z niego, ale drugi był innej postawy. Mówi, Jezu, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w niebie. Jezus mówi, jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. Grzesznik, Ja nie zabiłem człowieka, więc mogę powiedzieć, że jestem lepszy. Nie, ale zrobiłem wszystkie inne rzeczy, które też dyskwalifikują mnie, czy dyskwalifikowały mnie. I zabrały mi przepust do nieba. Ale w Jezusie Chrystusie wszystko zostało wrócone, oddane, darowane, zapomniane. I to jest dobra nowina. Jezus pozostawił swój tron w niebie, aby stać się naszym Zbawicielem. Zrezygnował z tego wszystkiego, co miał w niebie i przyszedł tutaj, stał się Zbawicielem dla Ciebie i dla mnie i dla wszystkich ludzi. Uratował nas i przyszedł po to, by pokazać nam drogę, utorować nam drogę. Bo to tylko przez tą przepaść prowadzi krzyż. Nie ma innej drogi. To nie dobre uczynki nasze. To nie to, że chodziłem do kościoła, chodziłem do spowiedzi i to, i tamte, i tak dalej. Wiecie co? Nakładałem ręce na chory. Dalej możemy pójść nawet, przekraczając drogi katolicyzmu. Mógłbym nawet prowadzić grupę modlitewną w kościele. Służbę. Cuda się mogły zdarzać. Ale to nie jest przepustka do nieba. Przepustką do nieba jest tylko bliska społeczność z Jezusem, z Bogiem. Tylko to. Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli zrozumiemy w pełni, to od czego zostaliśmy uwolnieni? Jeżeli to zrozumiemy, to będzie dla nas pomocne do tego, byśmy mogli podejść do osoby tego, który wszystko to zaplanował i urzeczywistnił, zrobił dla nas. Który nas zbawił. Jeżeli rozumiemy to wszystko, co się wydarzyło na krzyżu i według tego zaczniemy żyć, wtedy nasze serca otworzą się, by poznać tego, który nas tym obdarzył. Bo jeżeli nie zrozumiesz, nie przyjmiesz do swojego serca prawdy, że Bóg jest miłością i kocha Ciebie, a będziesz myślał zupełnie inaczej, że Bóg Cię oszukuje, okłamuje, nie daje Ci tego, co byś chciał czy chciała, to nie przyjdziesz do takiej osoby. Kiedyś dawałem ten przykład z Marcinem, który dzisiaj ma ponad 40 lat, ale ja go małym łebkiem. Chodziliśmy na basen i stawał na brzegu basenu. On był po pas i skakał w moje ręce, a ja go łapałem. Można powiedzieć, był młody i głupi, mały i głupi, ale miał ufność do mnie jako ojca. Bo jego rozum mógłby powiedzieć, jeżeli ojciec mnie nie złapie, to się utopię, bo nie umiem pływać, a woda jest wyższa ode mnie. Ale zaufał mi jako ojcu, którym mówiłem, skacz, ja cię złapię. Mieliśmy taką zabawę. Podobnie z Bogiem, skoro Bóg mówi, zaufaj mi. Ja wszystko dobrze uczynię. To jest to rzecz, którą powinniśmy zrobić i ty, i ja. Cokolwiek mówi do nas. Dlatego, że nasz umysł będzie racjonalizował to wszystko i udowadniał nas i przekonywał nas w naszym duchu, że to jest niemożliwe. Tak, dla człowieka jest to niemożliwe. Ale nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Amen? Bo Bóg może wszystko. On może uczynić i powołać do istnienia to, czego nie ma. Dla Boga nie jest to problem. Nie jest to problem, że ty czegoś nie masz, żeby to stworzyć. Nie jest to problem, żeby uzdrowić cię z czegoś, do czego lekarze mówią, nie ma możliwości, nie ma możliwości, nie ma takiego przypadku na świecie, żeby to się wydarzyło. A jednak wiemy i słyszymy, że wiele takich rzeczy się wydarzyło. Dlaczego? Bo Bóg jest stwórcą. On stwarza do istnienia to, czego nie ma. Pytanie tego, czy w to wierzysz, czy to przyjmiesz, czy to weźmiesz. To jest ważne. Jan 17, 3, 7, 8. A to jest żywot wieczny, Mówimy o życiu wiecznym. Zobaczcie, żywot wieczny zaczyna się już tutaj na ziemi. Ale to nie jest tylko ten czas, kiedy my dotrwamy jakoś tak, może nam się uda takim skokiem gdzieś wejść do żywota wiecznego w niebie, kiedy odejdziemy z tej ziemi. Ale tutaj Jan mówi takie słowo, a to jest żywot wieczny, to jest Jezus, to jest modlitwa Jezusa arcykapłańska, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Teraz poznali, jest napisane, że wszystko, co mi dałeś, do Ciebie przychodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Amen. To jest niesamowite. To jest modlitwa Jezusa, który modli się o uczniów, modlił się o wszystkich tych, którzy pójdą kiedyś za Jezusem. Ale my jesteśmy też już w procesie tego wszystkiego. To jest życie wieczne, więc możemy już doświadczyć to życie wieczne tutaj na ziemi, tego życia. Pytanie tylko, czy my odważymy się wejść, czy my wejdziemy w to, czy my w to weźmiemy, czy w to weźmiemy. A więc musimy, kiedy będziemy podążać za Nim, to dojdziemy. Ale pytanie jest, czy ruszymy. Bo każdy z nas ma różne chwile w życiu. Wiecie, każdy z nas przechodzi trudne chwile. Czy miałeś same słoneczne dni? Nie. Czy miałeś tragiczne dni w swoim życiu? Myślę, że każdy podniósłby rękę i mógłby wymieniać. A więc były różne chwile. Ale ważne jest, by się nigdy nie zatrzymać w tej drodze, by poznać Boga. By się nie zatrzymać w tej drodze, by doświadczyć Boga tu i teraz. Bo jeżeli otwieramy swoje serca w prawdzie przed Bogiem i zapraszamy Go do naszego życia, nie ma takiej opcji, żeby On nie przyszedł. Dlaczego? Czy wiesz, że Mu bardziej zależy na społeczności z Tobą, niż Tobie na społeczności z Nim? Bo przecież my mamy tyle zajęć codziennych. Praca, szkoła, dzieci, gotowanie, sprzątanie, pomoc. No, to są wszystko ważne rzeczy. Ale jak często w tej codzienności szukamy takiego czasu, by mieć społeczność z Bogiem. I trudno nam jest wprowadzić w nasze życie taki schemat albo pewną zasadę, że cokolwiek robię, robię z Panem i dla Pana. Dlatego, że żyjemy w ciele i ciało niekiedy bierze górę nad nami. A więc życie z Bogiem powinniśmy prowadzić codziennie, wytrwać do końca, mieć zaufanie i wiarę w to, że On jest z nami, prowadzi nas przez swojego Świętego Ducha i doprowadzi do celu. A więc jest działanie Boga, jest działanie nas jako człowieka. Te dwie rzeczy razem wzięte prowadzą nas do wieczności. Oto jest nasz cel. Amen. 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 Zobaczcie, kochani, mamy tutaj stół. Poprosimy pastora Bolesława Piotra jako starszego. Spożyjemy uroczystą wieczerzę dzisiejszego dnia.
Wiecie, to co żeśmy słyszeli na tej drodze naszej tutaj, na tej ziemi, my potrzebujemy karmić się pokarmem życia, amen, żeby trwać na tej drodze i wytrwać do końca. Potrzebujemy siły z nieba. Ja przeczytam parę tylko fragmentów z Bożego Słowa. Wiecie, kiedyś Jezus powiedział takie słowa: zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego. Zabiegajcie o to. I mówi tak: chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu życie. I kiedy ludzie to słyszeli, powiedzieli tak: Panie, to dawaj nam zawsze tego chleba. Co Jezus im odpowiedział? To ja jestem tym chlebem. To ja jestem. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Pomyślmy przez chwilę. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie głodny. Jezus nie mówi tutaj o głodzie ciała, o tym wewnętrznym głodzie. Duch, nasz duch, który został zdany nam od Boga Ojca, w momencie, kiedy zaistnieliśmy, duch życia, tam jest, będzie ciągle pustka, dopóki nie wypełni tej pustki Jego osoba. Tam będzie ciągle pustka. Tu nie chodzi o wiarę w istnienie Boga. Tu chodzi o to, czy On mieszka we mnie. I potem Jezus mówi: ja jestem chlebem żywota, który z nieba stąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. To mówi właśnie o jedności, o społeczności. Bowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To są cudowne obietnice dane nam przez Ojca, przez usta Jezusa. Pan Jezus tej nocy, kiedy był wydany, wziął chleb, podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. I to czyńcie na pamiątkę moją.
Podobnie wziął kielich. Wziął kielich i powiedział: pijcie z niego wszyscy. To jest krew nowego przymierza. To jest krew nowego przymierza. Zachęcasza jest zapisane w takie słowo. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. Bierzcie i pijcie, to jest krew. To nie o kielich się Jezus mówił. Kielich tu nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest moja krew, która jest przelana za każdego z was. Pijcie z niego wszyscy na moją pamiątkę. Na moją pamiątkę. I mówię dalej: albowiem ilekroć ten chleb jecie lub z tego kielicha tą krew pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż
przyjdzie. Aż przyjdzie.
A duch i obrobienica mówią: przyjdź. Dlatego, Panie Jezu, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że dokonałeś tego i przez to możemy dzisiaj karmić się Tobą. Karmić się tym wszystkim, czego Ty dokonałeś przez swoje ciało, przez sińce i rany, ale także przez to, przez swoją świętą krew, że Ty oczyściłeś nas z wszelkiego grzechu. Dlatego Tobie dziękujemy. Dziękujemy. To nie nasze uczynki, bo nasze uczynki to jest jak skrugawiona szata. Ale Twoja usprawiedliwiona szata przyjęliśmy jako od Ciebie. I dlatego dziękujemy Tobie i błogosławimy, Panie, dzisiaj chleb i wino, aż przyjdziesz.
Amen. Amen. Kochani, zapraszamy was i pamiętajmy, to jest duchowy pokarm, a nie cielesny.